teraz moim gościem jest Ewa Schilling. Będziemy rozmawiały o przede wszystkim o książce Nad Fiolet, która ukazała się niedawno, ale też o wydawnictwie Sequoia, o różnych ciekawych, mam nadzieję, rzeczach. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Jest to pierwsza sytuacja, kiedy goszczę też u siebie wydawcę, więc bardzo mnie to interesuje. Ale o Nad Fiolecie najpierw. W 2020 roku, niedawno, książka się ukazała, ale tak jak możemy przeczytać na pierwszej stronie, zaczęła ją pani pisać, napisała ją pani 12 lat temu. Dlaczego właśnie teraz?
Bo teraz mogłam. Właśnie dzięki temu, że założyłam własne wydawnictwo, ponieważ 12 lat temu, kiedy napisałam tę książkę i byłam w takim momencie, kiedy wydawało mi się, że się, jeśli chodzi o moje pisanie, wydawanie książek układa całkiem nieźle. Nawet tam Głupca w HR-cie, tam ładnie zareklamowana jako pierwsza powieść lesbijska. No w każdym razie trochę się o niej pisało, się tam przyzwoicie sprzedało, no i myślałam o drugiej książce. I tak się, no i napisałam na fali takiego, powiedziałabym, no, wkurzenia sytuacją polityczną, tak? No i myślałam, że też ją wydam. No tak się składa, że akurat naczelny HR to był tam krótko w krytyce politycznej i pomyślałam, że no, krytyka polityczna, naczelny HR to, no pewnie mi to wydadzą, tak? Dali do zapowiedzi, a potem nagle z tych zapowiedzi wypadło, więc ja dzwonię zapytać, o co chodzi i usłyszałam coś, co brzmi jak dziwny żart, że ta książka była zbyt polityczna. Do krytyki politycznej, że oni jakoś coś ostatnio tam, to po prostu wypadła, koniec. No ja mu się tak, jak krytyka polityczna nie wydała, to gdzie ją teraz wydam, no, jak już nawet dla nich była jakaś nieodpowiednia. No i tak jakoś poszło do szuflady. Już nawet myślałam, że może nie będzie już aktualna, bo się zrobiło, no, tak sobie powiedzmy, ale jednak. Aż w końcu zbiegły się dwie rzeczy. Ja założyłam wydawnictwo, żeby wydawać swoje książki, takie, których może gdzieś nie chcą, bo uważają, że będą się źle sprzedawać. No i zdarzył się Białystok, czyli w ogóle już nawet przed Białystokiem sytuacja zaczęła wyglądać jakoś tak dziwnie podobnie do mojej książki i uznałam, że jak nie teraz, no to kiedy? Że to jest już ten moment, kiedy muszę ją wyciągnąć, bo stała się tak aktualna, że aż nieprzyjemnie mi się zrobiło.
Powiedziała pani, że było w miarę, potem się zrobiło trochę gorzej, ale przecież, tak jak pani mówi, na przestrzeni tych 12 lat też mieliśmy do czynienia z różną sytuacją społeczno-polityczną. Myśli pani, że był chociaż taki czas podczas tych 12 lat, że było chociaż trochę lepiej?
No trochę lepiej niż teraz, tak. To znaczy, bo są dwie sfery, prawda? Bo jeśli chodzi o na przykład prawa osób LGBT, to właściwie można powiedzieć, że nie ma różnicy z PRL-em. Wtedy nie było i teraz ich nie ma, no. Były tylko jakieś próby ich wprowadzenia. Natomiast jeśli chodzi o takie głosy, które słychać na scenie politycznej czy w kościele, no to był taki czas, kiedy głośno nikt pewnych rzeczy nie mówił. Może ja tam nie myślał, ale nie mówił, prawda, to nie są ludzie, że to jest tęczowa zaraza. Po takich momentach właśnie jak Marsz Równości w Krakowie, kiedy ludzie się tam chowali po bramach, też były tak przeprowadzane w miarę spokojnie. No to nie było to, o co chodzi, ale powiedzmy, nie było powodu do takiego, do przerażenia może tak. Na pewno wiele osób prywatnie miało powody do obaw, ale takiego ogólnego przerażenia, że spadamy gdzieś, to jednak nie było.
Nad Fiolet, ta książka to jest taka trochę, powiedziałabym, nawet nie trochę, taka dystopia, prawda, która jest to proza, ale jest w tej książce ukazanych kilka problemów takich właśnie, które trapią dzisiejszą rzeczywistość współczesną i jak się okazuje, nie tylko dzisiejszą rzeczywistość społeczno-polityczną. To jest stosunek do osób o innym kolorze skóry, to jest stosunek do społeczności LGBT, to jest stosunek do w ogóle do drugiego człowieka, który jest inny niż my, czy to pod względem orientacji seksualnej, czy to pod względem wiary, wyznania i tak dalej. To są też małe społeczności, w których to wszystko się kumuluje i niestety nabiera jeszcze większego rozpędu w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. To jest też Kościół i taka wszechwładza Kościoła, a więc dużo, dużo właśnie takich problemów, które bardzo mocno kojarzą się z polityką, nie da się od tego uciec, ale jednocześnie są bardzo ludzkie. Co pani chciała tą książką powiedzieć?
Chciałam powiedzieć, że się nie zgadzam na to, żeby ludzkie problemy były regulowane przez politykę i Kościół. Że nie zgadzam się na narzucanie jedynej słusznej wizji i co idzie za tą wizją, za wykonywaniem jedynych słusznych rytuałów, poddawanie się jedynie słusznym poglądom i tak dalej, bo stawka jest zbyt wysoka, bo nie można nikogo ani siłą ciągnąć do kościoła, ani kazać rodzić, ani nie można odtrącać kogoś, zsyłać do jakiejś niższej kategorii ludzi, dlatego że powiedzmy kocha tam mężczyznę, kocha kobietę, a może tam trans, chociaż o tym akurat tutaj to już mi się nie zmieściło. Nie chodzi tutaj właśnie o takie lubienie, że na przykład się musimy wzajemnie tam bardzo lubić i zapraszać na kawę, natomiast nie mamy prawa do okrucieństwa, do krzywdy drugiego człowieka, jakimikolwiek słowami by to nie było zasłonięte. No, ale chciałam też pokazać taką nadzieję, że w ludziach jest może jednak coś więcej, to się może obudzić w pewnych okolicznościach. Jest tylko pytanie, co to są za okoliczności, jak dużo trzeba, żeby nie wiem, ta jakaś odrobina buntu się przebudziła.
Ja czytając tę książkę miałam takie wrażenie, przyznam szczerze, że te wszystkie problemy, z którymi boryka się teraz Polska, można powiedzieć, pani skumulowała tak mocno, że to właśnie jest taka dystopia, w której wszystko jest źle i rzeczywiście tej nadziei jest tam bardzo mało w tej książce. Czy to jest trochę taki literacki zabieg, żeby jednak trochę przerysować, żeby zwrócić uwagę na problem? Czy rzeczywiście jest pani zdaniem tak źle?
No to znów muszę wrócić do tego, że pisałam to 12 lat temu. Bo kiedy pisałam to 12 lat temu, widziałam jako taką wizję, co będzie, jeśli to wszystko będzie eskalowało. W czym miałam nadzieję, że może jednak do tego nie dojdzie, po czym okazało się po tych 12 latach, że jednak eskalowało i jesteśmy dosłownie za progiem tego, co ja tu opisałam. No, ja tam dałam jednak na koniec jakąś iskierkę nadziei, bo nie wiem, no takie, może takie mam usposobienie po prostu, że bez tej odrobiny nadziei to trudno byłoby cokolwiek działać, jeszcze mieć wydawnictwo, wydawać książki, pokazywać jakieś wizje świata, byłoby bardzo trudno.
Jakie głosy dochodzą do pani teraz, gdy ta książka już się ukazała?
Różne, znaczy przede wszystkim ona nie sprzedaje się tak dobrze, jak można to liczyłam, bo pomyślałam sobie, że to jest aktualna i tak dalej, ale no koronawirus też nie pomógł, tam miały być spotkania autorskie, tak, miałbym tam, jakie głosy? Różne, no znaczy najwięcej było w sumie pozytywnych, przy czym zauważyłam jednak, że to pozytywne, to bardzo interesujące, to 100% kobiet. I to były te głosy najbardziej takie, nie, najbardziej pozytywnie odbierające tę książkę, tak? Natomiast dwie takie recenzje, które były może nie wprost negatywne, ale gdzie doszukiwano się tam wielu minusów, to było akurat w wykonaniu panów. No, znaczy wyglądało to, nie mówię, że to były takie zarzuty, że lecieli z siekierą, że tam głównymi bohaterkami są kobiety albo że feministyczne, ale tak mnie ten fakt jednak uderzył. Może to coś znaczy, a może to przypadkowo te dwie osoby. Było głosów takich pozytywnych, tak.
No to pewnie zależy z jakiegoś środowiska płyną.
Znaczy tak, przy czym niekoniecznie musiało być to środowisko to feministyczne, jakiś sensu stricte, że ktoś gdzieś należy, że coś mówi też o jakichś recenzjach po prostu na blogach niezwiązanych, tak. Nie wnikam tutaj ściśle w poglądy autorek, no zanadto kościelne pewnie nie są, bo może by nie zareagowały pozytywnie.
Z reguły nie pytam o głosy, bo to jest jakby mało ważne, chociaż pewnie każdemu pisarzowi zależy na odzewie od czytelników i to jest właśnie też taka możliwość skonfrontowania się na spotkaniach, prawda, autorskich. Ale tutaj pytam, no bo ten publicystyczny nerw, jak to recenzenci lubią określać w recenzjach, jest w tej książce, jest to wypowiedź na jakiś temat pani jako pisarki, dlatego pytam po prostu
Tak, oczywiście. Znaczy, byłoby ciekawiej pewnie, gdyby ta książka miała większe przebicie. No, oczywiście tam nie był to jakiś zerowy odzew, miałam tam też głos jakiś prywatny, prawda? Ogromna większość była pozytywna. Przy jakichś tam, jeśli były jakieś tam uwagi krytyczne, to minimalne, nie odnosiły się do wizji całości. Może trafiłam na osoby, które jakoś tam podzielają te moje lęki. A co do właśnie tych dwóch panów krytycznych, no ja mam wykształcenie ścisłe, więc próba ilościowa jest zbyt mała, żeby wyciągać jednoznaczne wnioski.
Właśnie.
Ale na tyle było to ciekawe, że o tym wspomniałam.
A proszę powiedzieć, bohaterowie, którzy są w tej książce, to jest taki, brzydko mówiąc, ulepek z obserwacji pani, z życia. Czy to są czasami konkretne przykłady, których pani spotkała, czy których sytuacji, których pani była świadkiem?
Nie, tak jeden do jednego to jednak nie. To są właśnie takie wymieszane w wyobraźni rzeczy, które gdzieś tam podchwyciłam. Jakiś szczegół, jeden czy drugi, czy jakąś ogólną sytuację z rzeczami, które już po prostu dobudowałam, dopisałam, tak, żeby stworzyć taką własną wizję, bo to jednak nie jest reportaż, chociaż, no, chociaż spotkałam się też z głosem takim, że to w dużej mierze brzmi jak reportaż społeczny momentami.
No bo to, co dotyka teraźniejszości, prawda? Problemów teraźniejszych można kojarzyć z reportażem.
Tak, poza tym też w paru miejscach zastosowałam po prostu taki... Książka nie jest gruba, więc... ale nie chciałam, żeby była. Chciałam to skondensować. Oczywiście taki opis może dość zwarty czyjegoś życia, więc... Ale jest to więcej mojej wyobraźni, ale wyobraźni takiej, która czerpała z rzeczywistości. Tak? Także nie są to bardzo konkretne losy skądś przepisane, natomiast myślę, że jakaś taka postawa, sytuacja życiowa, to gdzieś podchwyciłam.
Rozumiem. Przyniosła pani dzisiaj książkę najnowszą, jak pani powiedziała, wydaną właśnie w pani wydawnictwie. Jest to Lambert Król, Ostatni Szwajcar na ziemi. Proszę powiedzieć, co to jest za książka, o czym ona jest.
No to jest bardzo ciekawa książka, moim zdaniem. Zacząwszy od tego, że autor jest Polakiem mieszkającym od lat w Szwajcarii, że pisze mini opowiadania, które u nas są prawie na rynku nieobecne. To znaczy opowiadania w ogóle u nas są słabo obecne. Od czasu do czasu, ja tak nawet napisałam w liście do znajomych, u nas tak są mniej więcej dwa tomiki recenzowane opowiadań. Ocznie, przynajmniej jeden pisze Tokarczuk. No w każdym razie jest to trudno coś tutaj, jakiś większy wybór opowiadań znaleźć. Od czasu, tak jak mówię, jeden, tam właściwie dwa rocznie przynajmniej, jeśli chodzi o to, co ja czytam. I są to jeszcze opowiadania na dodatek z elementami takimi, może nie fantastyki, może takiej groteski, jakiegoś realizmu magicznego, a jednocześnie bardzo mocno osadzone w tej rzeczywistości szwajcarskiej, to w rzeczywistości na ogół emigrantów. Bo o ile na przykład moja książka dotyczyła tutaj wszystkich polskich problemów, w Polsce, to Lambert Król właśnie tak bardzo lekkiej formie, takiej zwodniczo lekkiej, bo to się łatwo czyta, ale ja zaryzykowałabym nawet, że można dłużej myśleć o tej książce niż się ją czyta. Można przeczytać bardzo szybko i bardzo dużo o nich myśleć. Natomiast tam jest bardzo dużo emigracji i polskiej, i niepolskiej. O emigrance z Albanii, o Portugalczyku, o Polakach, o tym, jak ci ludzie się tam dostosowują, jak wpływa na nich ta rzeczywistość. Niektóre są dość, powiedziałabym, nawet ponure, inne z kolei, przy innych można się pośmiać. Na przykład jest takie opowiadanie z tych pogodniejszych o tym, jak międzynarodowa mafia kulinarna podrzuca swoje produkty do restauracji zamiast szwajcarskich, prawda, na czele Polak z Rosjaninem, to, że podrzucają ogórki kiszone i pielmieni, prawda. No to jest zabawne, natomiast są to rzeczy zupełnie niezabawne. Na przykład w tym opowiadaniu jest przykład kobiety, która tak chciała się zintegrować i być Szwajcarką, że nie tylko zmieniła imię, nie tylko drobiazgowo przestrzegała wszelkich tam przepisów, łącznie z takim słynnym zakazem spuszczania wody po 22 w toalecie, to podobno Szwajcarii króluje. Tak? A że w końcu rozbiła głowę kobiecie, która się jako jakiś tam drobny zakaz złamała w pralni, prawda? Mhm. Na przykład. O, więc i cała rozpiętość od tego śmiechu do takiego... To jest bardzo jeszcze właśnie takiej przystępnej formie. Opowiadania mają tak gdzieś koło dwóch stron średnio. Można to szybko przeczytać. Powiedziałbym, do lektora dla zajętych ludzi, bo mogą przeczytać pomiędzy.
A zatem z wydawnictwa Sequoia płyną do naszych słuchaczy dwie bardzo interesujące pozycje. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał Nad Fioletu, no i Ostatniego Szwajcara na ziemi, to polecamy. Myślę, że warto właśnie w ten wakacyjny, może nieco luźniejszy czas zwrócić uwagę na te pozycje. Pani Ewo, powiedziała pani, że mija rok mniej więcej od powstania wydawnictwa Sequoia. Czego pani życzyć na kolejny rok? Jeśli chodzi o funkcjonowanie wydawnictwa, bo że pani będzie pisała, to raczej mam pewność.
Padało pojęcie ciekawych książek, ale akurat na brak ciekawych propozycji nie narzekam, więc może płynności finansowej.
Czegoś takiego przyziemnego, ale bardzo przecież potrzebnego.
Żeby to wydawnictwo trwało i mogło się rozwijać i wydawać właśnie takie książki, które może gdzie indziej nie pasują, a są ciekawe i dobre.
Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu UWM FM. Bardzo się cieszę, że osobiście mogłyśmy porozmawiać i do zobaczenia pewnie, bo myślę, że okazji do rozmów jeszcze nie zabraknie. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, do zobaczenia.